Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Świetne Święty, tu Radio Niepokalanów, przy mikrofonie ojciec Tomasz Szymczak. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o błogosławionym Bartłomieju Longo. Beato Bartolo Longo to bohater naszego dzisiejszego spotkania, które odbywa się w tygodniu przypadającym po Niedzieli Miłosierdzia, po Wielkim Święcie Miłosierdzia i być może nie jest to święty, nie jest to błogosławiony, który pojawia się nam przypadkowo, a to dlatego, że w jego życiu było widać, jak miłosierdzie może pozmieniać życie, może życie odmienić, może z życia zrobić cuda, cuda, cudowne, cudowne. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu zatem w kilku słowach o historii tego włoskiego prawnika, tego włoskiego adwokata, który jednak w swoim życiu przeżywał przygody bardzo, bardzo i niebezpieczne dla życia duchowego i w ogóle dla życia. Po pierwsze musimy sobie wyobrazić, że jest 11 dzień lutego roku 1841, ale nie pada śnieg i nie jest zimno, dlatego że znajdujemy się na południu Włoch, koło Brindisi, w miejscowości Laciano, bo tam przychodzi na świat mały Bartolo, mały Bartłomiej, mały Bartuś. Mały Bartek rośnie w rodzinie, która jest bardzo pobożna, która jest bardzo religijna, no i też jest bardzo taka poważna, bardzo światła rodzina, więc wysyłają małego Bartolo na studia, wysyłają go do szkół i o jego życiu w tych początkowych latach nie wiemy zbyt wiele, wiemy tylko, że uczęszczał do szkoły w Lecce, to jest też taka miejscowość na południu Włoch, a następnie przeniósł się na drugą stronę i cóż, i zaczął studiować prawo w Neapolu, w Napoli. I studiował to prawo do 23 roku swojego życia, czyli do roku 1864, aż uzyskał dyplom i rozpoczął karierę prawniczą. W międzyczasie jednak z takiego bardzo pobożnego Bartolo, z takiego chłopczyka, który jakoś tam mamy i taty się słuchał i próbował trochę różańce odmawiać i do kościoła chodził, wyrosło chłopaczysko, które zostało pochwycone przez jakieś intelektualne sidła, dosyć takie niebezpieczne, pochodzące z kręgów związanych z życiem przeciwnym kościołowi. Otóż, kiedy podczas tych studiów w Neapolu spotykał się z różnymi ludźmi, został w którymś momencie zafascynowany przez jakieś tendencje antyklerykalne, przez jakieś takie prądy antyreligijne, przez wszystko to, co się sprzeciwiało jakiemuś ustalonemu porządkowi gdzieś pod prąd. Bartolo jakoś został wciągnięty w takie myślenie, w taką ideologię. No i w którymś momencie po prostu przystąpił do sekty satanistycznej i nawet w tej sekcie satanistycznej jakoś tak tam się udzielał i próbował być propagatorem tych wszelkich idei przeciwnych wierze, przeciwnych kościołowi, promujących nie wiadomo co. Także został w którymś momencie nawet i wytypowany do tego, żeby zostać kapłanem takiej sekty. Jak sam opowiada, w którymś momencie podczas obrzędu takich święceń, a można powiedzieć quasi święceń, nie wiadomo jak nazwać te obrzędy i zresztą nie o to tutaj chodzi, w czasie tej celebracji, w czasie tych rytów, w czasie tego rytuału gdzieś nastąpiło jakieś niesamowite wydarzenia atmosferyczne, burza z piorunami, on sam mówił, że rozpętało się prawdziwe piekło w momencie, kiedy gdzieś był ten rytuał przygotowujący go do zostania kapłanem w tej sekcie satanistycznej. No, on to przeżył bardzo mocno, gdzieś odchorował przez tydzień, ale jakoś to nie odwiodło go od bycia członkiem nadal tej sekty i udzielania się w niej w sposób dosyć taki aktywny. Miał szczęście do przyjaciół. Miał szczęście Bartolo do przyjaciół, dlatego że przyjaźnił się z profesorem, który nazywał się Vincenzo Pepe, a Pepe po włosku to pieprz, który po polsku można by było przetłumaczyć, zatem imię, nazwisko tego profesora Vincenty Pieprz, a zatem profesor Vincenzo Pepe w jakiś sposób rozpoczął, no tak po przyjacielsku bardzo mówił po prostu temu naszemu bohaterowi dzisiejszej naszej audycji, Bartłomiejowi, że to wszystko jest absolutnie bez sensu, że on się z tym absolutnie nie zgadza, że jego to wszystko odraża, że to jest w ogóle jakieś niesamowite, co on robi, to nie ma z niczym związku i że on się z tym nie zgadza. No i Bartolo po jednej takiej rozmowie, po drugiej takiej rozmowie, po trzeciej takiej rozmowie nic, no ale w którymś momencie gdzieś zaczęło mu coś tam do serca przychodzić, jakieś myśli, które związane były z nawróceniem. pojawiały mi się myśli, które z jednej strony były myślami natrętnymi, samobójczymi, depresyjnymi, jakieś koszmary, jakieś wizje, jakieś rzeczy straszliwe, straszliwe, które go męczyły, a z drugiej strony gdzieś jakiś głos, który mówił, że no nawróć się chłopie, no wróć, wróć na łono kościoła katolickiego, wróć do wiary, wróć do Boga, bo On cię kocha, bo on chce twojego dobra, twojego szczęścia. Ten profesor, o którym mówiłem, Vincenzo Pepe, miał też przyjaciela, dominikanina. Ojciec nazywał się ojciec Albert Radante i był bardzo dobrym teologiem, był intelektualistą, który był po prostu w stanie sprostać gdzieś tam takim wymaganiom intelektualnym tego naszego młodego bohatera, Bartolo, który próbował negować różnego rodzaju tezy, podważać, a dogmaty tak, a dogmaty siak i coś tam, ale się okazało, że chyba tym, co go najbardziej nawróciło, to nie było wcale jakieś no, intelektualne rozważania, ale w zwyczajnym świecie ta przyjaźń, która pokazywała, że okej, okay, no jesteś naszym przeciwnikiem w jakiś sposób, ale my i tak cię lubimy, my i tak cię lubimy, my chcemy twojego dobra, my chcemy twojego dobra. I w którymś momencie gdzieś nawraca się Bartolo Longo, przystaje za namową tego dominikanina do trzeciego zakonu dominikańskiego. Do zakonu dominikańskiego przybiera imię w tym trzecim zakonie brat Różaniec, Fra Rosario, no i rozpoczyna swoją ścieżkę życia chrześcijańskiego. Oczywiście to wszystko nie odbywa się automatycznie jak za dotknięciem różdżki magicznej. To są wiele modlitw i tego dominikanina, ojca Alberto Radante, i wiele postów tego ojca Alberto Radante, który się modli, który pości za tego młodego człowieka. No a Bartolo wydobywa się gdzieś z tych no, jakichś, można, dręczeń, z jakichś, no, jakichś niesamowitych spraw związanych właśnie z tym jego przystąpieniem do tej sekty satanistycznej. I cóż, powoli się uwalnia od tego wszystkiego, Pan Bóg go od tego uwalnia i gdzieś jakimś niesamowitą, jakąś wielką rolę odgrywa w tym jego nawróceniu różaniec. On w którymś momencie dostaje od tego dominikanina różaniec i dominikanin mówi, kto szerzy różaniec, będzie ocalony, nie przejmuj się, zobaczysz, że będzie wszystko dobre. W tym czasie również, w roku 1872, a zatem w tym rok po przystąpieniu do trzeciego zakonu, wyjeżdża do Pompejów. Pompeje to miasteczko, które położone jest obok Neapolu i w tamtym czasie było bardzo zaniedbanym miastem. Właściwie niewiele tam z niego zostało. No, pamiętamy wybuch Wezuwiusza, może z różnych przedstawień artystycznych, że tam w latach dawno, dawno temu, w latach 80. wzięło i wybuchło po prostu i te Pompeje zostały zalane lawą. Ludzie śpiący zostali zalani lawą i tak już zostali. I jest tam dzisiaj stanowisko archeologiczne w Pompejach. Można zobaczyć zachowane ruiny miasta, można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No ale od tego czasu nikt tam za bardzo nie chciał mieszkać, nikt tam za bardzo nie chciał chodzić, nikt za bardzo nie chciał nic robić. Tym bardziej, że jakieś próby odbudowania miasta były, ale to znowu się wydarzyło, jakaś tam epidemia i w XVI wieku miasto znowu zostało zdziesiątkowane i zostało niewiele ludzi, więc Pompeje były takim miasteczkiem, no takim, no ni w 5, ni w 9, takim za bardzo, nic tam ciekawego nie było oprócz tych ruin. I biedy ludzi też zaczynała kwitnąć przestępczość. I cóż się dzieje, że on tam trafia do tych Pompeji? Otóż jego przyjaciółka nazywała się Anna Maria Fornari de Fusco, takie długie imię, nazwisko, bo to hrabina była, miała tam jakąś posiadłość w tych Pompejach i poprosiła, żeby on, no, jako prawnik, jako adwokat, żeby zarządzał tą posiadłością, żeby jakieś tam sprawy prowadził. I on jakiś taki straszny sentyment poczuł do tego miejsca. Zobaczył, że z jednej strony są ruiny, z jednej strony jest ten świat stary, zawalony, rozpadnięty, zalany lawą, zalany wulkanem, że tam się nic nie dzieje, jakaś nędza, a z drugiej strony jakieś wielkie pragnienie życia, w jakieś wielkie pragnienie piękna. I jakoś tak mu się to wszystko do głowy razem poskładało, że rozpoczął działalność taką charytatywną, ewangelizacyjną, nawróceniowo, pobożną, wszystko razem zaczął propagować różaniec wśród okolicznej ludności, zaczął mówić o różańcu, zaczął modlić się razem z tymi mieszkańcami tych Pompejów różańcem, ponieważ to byli ludzie, którzy mieszkali tam, chyba nawet nie wiedzieli, jak się modlić różańcem. mieszkańcem, dlatego że miasteczko było tak zaniedbane, że tam w XIX wieku jakieś kulty pogańskie jeszcze się odbywały i Bartolomeo miał jakieś takie wielkie pole do popisu jako ewangelizator. Ponieważ już miał trochę tych przyjaciół różnych, no i sam był dobrze sytuowanym młodym młodzieńcem, poważnym mężczyzną pracującym w Neapolu, więc no pozapraszał księży, przeprowadzili misje ludowe, się okazało, że wszyscy mieszkańcy tych Pompejów się nawrócili, a właściwie znakomita większość, no i cóż teraz z nimi robić? No trzeba się zacząć modlić, więc zaczęto się modlić, ale kościół za mały, bo kościół jakiś rozpadający się, rudera. No więc pierwszą myśl była taką, że remontujemy. No i wyremontowali. W międzyczasie ktoś stwierdził, że słuchaj, jak tu tak propagujesz ten różaniec, to ja mam w domu obraz Matki Bożej z różańcem, to ja ci go dam. No i dostał w prezencie obraz Matki Bożej różańcowej, ale ten obraz to był w ogóle, wołał o pomstę do nieba, ponieważ był strasznie zniszczony, gdzieś nie szło go dobrze przewieźć z Neapolu do Pompeji, więc został wrzucony na jakiś wóz, który akurat jechał w tamtą stronę, gdzieś leżał obok obornika, no przedziwne jakieś historie. W końcu obraz dotarł do Pompeji, do Pompejów i Bartolo mówi, no to dobrze, odnawiamy obraz, więc cała historia związana z odnowieniem tego obrazu, tam z jednej strony jest mężczyzna, z drugiej strony jest kobieta, więc ta kobieta była identyfikowana jako róża, ale potem ktoś, kto, święta róża, jak ktoś, kto odnawiał ten obraz, stwierdził, że no święta róża, ale tak święta róża, nie wiadomo, no więc przemalował ją i teraz jest święta Katarzyna, więc no, historie niesamowite związane z tym obrazem, które nagle się okazały, że jakiś obraz wygrzebany gdzieś na jakimś prawdopodobnie strychu, śmietniku, przywożony na oborniku, nieodnowiony, poreperowany, nagle zaczynają się ludzie modlić przed tym obrazem i zaczynają się dziać cuda. No więc nagle się okazało, że te Pompeje zaczynają być jakimś takim centrum pielgrzymkowym, do którego przybywa ludność, zaczynają się modlić do Matki Bożej, zaczynają odmawiać różaniec. No i tutaj ruszyła cała lawina. Bartolo stwierdził, no dobrze, skoro tak, to zaczynamy działania i te Pompeje, które były takim miastem, symbolem zagłady, symbolem jakiegoś stracenia, jakiegoś miejsca, które zostało przykryte lawą, on mówi, że trzeba dać jakąś nową twarz temu miejscu i zaczął mówić o nowych Pompejach, o nowym miejscu, o nowym życiu. I zaczynają powstawać z jednej strony i sierocińce, z drugiej strony i szkoły, z trzeciej strony szpital i powoli zaczyna się przygotowywać jakieś miejsca, w których kształci się i przyjmuje synów tych ludzi, którzy byli osadzeni, którzy siedzieli w więzieniach, a zatem kogoś wsadzali do więzienia, a z dziećmi co? Bo nie wiadomo, więc on te dzieciaki gdzieś zbierał i do jednego miejsca wsadzał i oferował nie tylko żywienie, pobyt i tak dalej, ale przede wszystkim szkołę, przede wszystkim wysoki poziom nauczania i mówiono mu, nie, mówi, zobaczysz, z dzieci kryminalistów nic nie wyrośnie, wyrośnie tylko i wyłącznie następni kryminaliści. On mówił, tak, mówi, zobaczycie, że to jest wasza nauka tak mówi, wasze przewidywania tak mówią, Chrystus mówi w Ewangelii, że nie ma nigdy nic straconego, że wszystko może być odnowione, że wszystko można zrobić na nowo i gdzieś dawał bardzo wysoki poziom nauczania w tych szkołach, które tam pozakładał i te dzieciaki naprawdę wyrastały na doskonałych ludzi, na doskonałych młodzieńców, a dzięki temu, że te dzieci rosły i ktoś się nimi zajmował, to i również gdzieś nawracały się serca, kruszyły się serca tych osadzonych, którzy w różnych więzieniach Włoch siedzieli za przestępstwa i odbywali swój wyrok. I cóż, i mówili, no ktoś się zajmuje moimi dziećmi, to dzieci moje rosną na lepszych ludzi, ja też chcę być lepszy. I nagle takie listy przychodziły, więc nagle się okazało, że to te Pompeje, w których nic nie było, stały się ważnym ośrodkiem kultu maryjnego. Zbudowano bazylikę, bazylika została poświęcona przez papieża Leona XIII. Bartolo Longo na sam koniec ożenił się, a może na sam początek ożenił się z tą hrabiną, która zaprosiła go do tego, żeby zarządzał jej posiadłością. No bo się jakieś plotki tam po okolicy niosły, że tak na siebie patrzą z dużą czułością, no więc papież im powiedział, słuchaj, ta ożeńta się, będzie wszystko po Bożemu i już. I ludzie nie będą gadać, że na siebie się gapicie, jakby wam się jedno z drugim podobało. No i tak było już po Bożemu. I się ożenili, wyszli za mąż i cóż, i żyli długo i szczęśliwie, chociaż dzieci nie mieli. Oczywiście, jak przy tego typu historiach się zdarza, zdarzyło się ich w ich przypadku, że jacyś tam dobrzy ludzie albo bardziej zadziorni ludzie, no trochę kłód pod nogi podkładali, no nie, bo ktoś tam mówił, że no nazbierali tyle pieniędzy na budowę sanktuarium, a nie wiadomo, gdzie te pieniądze poszły. A zbierali pieniądze na budowę sierocińca, a nie wiadomo, co to się dzieje. No z takimi oskarżeniami Bartolo Longo gdzieś musiał się spotykać, więc gdzieś był taki czas, że na sam koniec stwierdził, dobrze, on się nie chce być dyrektorem tego całego no, przedsiębiorstwa, tego całego miasta, które właściwie stworzył od zera, no, więc stał się po prostu najzwyczajniej w świecie jednym z jego pracowników, a potem gdzieś tam na ostatnie lata swojego życia był nawet w rodzinnej miejscowości, wrócił do siebie do Podlecze i tam mieszkał. Jednak na sam koniec jego życia, latach, jak już właściwie miał 84 lata, to został zrehabilitowany i oddano mu cześć i stwierdzono, nie, okej, to ty jesteś założycielem, ty to wszystko wymyśliłeś, tobie należy się tutaj podziękowanie i przyjęto go z powrotem do Pompejów i tam swojego życia dokonał. 5 października w roku 1926 zmarł, a 26 października w roku 1980 został beatyfikowany przez Jana Pawła II. Więc cóż, taka prosta historia, z jednej strony nieprosta, która mówi nam o tym, że miłosierdzie Boże granic nie ma, bo z jednej strony ktoś, o kim można było powiedzieć, że jest nie do uratowania, no bo jak już ktoś zostaje satanistą i w ogóle nie wiadomo kim, no to można było powiedzieć, okej, to już tutaj nie ma nic do zrobienia. Tu się nagle okazuje, że facet się nawraca tylko dlatego, że ma dwóch doskonałych przyjaciół, którzy opowiadają mu o wierze, którzy świadczą mu o wierze, którzy go lubią, okazują mu miłość i on tego zrozumieć nie może i nagle się gdzieś nawraca, więc nic straconego dla Pana Boga, nie ma nikogo straconego, nie ma nikogo dla Pana Boga straconego. To jest pierwsza informacja, pierwsza jakaś taka rzecz, którą możemy sobie zabrać chyba na podróż życiową po wysłuchaniu historii błogosławionego Bartolo Longo. Niektóre opracowania mówią od kapłana szatana do apostoła Różańca. No, to jest niesamowita droga, ale taką przebył, więc tym bardziej jest to i w naszym życiu gdzieś prawdopodobnie się wydarza. Od grzeszników do świętych. W każdym z nas jest potencjalny grzesznik, a właściwie może i niepotencjalny, tylko jest grzesznik po prostu, ale w każdym z nas też jest potencjalny święty i jeśli łaska Boża będzie w nas działała, to na pewno będziemy w stanie zrobić wielkie dzieła, jak chociażby ten zawodnik tutaj, o którym opowiadamy, błogosławiony Bartolo Longo, który całe miasto stworzył. Przychodzi przez myśl taka analogia z Niepokalanowym chociażby, bo gdzie jest miłość, tam jest twórczość, gdzie jest twórczość, tam jest szaleństwo, gdzie jest szaleństwo, tam jest życie, więc święci i błogosławieni chyba mają to do siebie. Ograniczeniami nie przejmują się jakimiś trudnościami, tylko robią, bo wiedzą dlaczego. Bo wiedzą dlaczego, on wiedział dlaczego, wiedział, że miłość trzeba propagować, bo ona daje szczęście. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to takim bardzo zastanawiającym elementem w tych różnych historiach świętych albo w różnych historiach objawień maryjnych, a może nie tyle objawień, co takich historii związanych z powstawaniem różnego rodzaju sanktuariów, związanych z powstawaniem różnego rodzaju miejsc kultu Maryi. Czasami jest tak i to chyba w wielu przypadkach się powtarza, że te obrazy, które gdzieś tam pojawiają się, przed którymi ludzie się modlą, albo i figurki, przed którymi ludzie się modlą, to są figurki jakieś gdzieś wykopane w ziemi, jak w gidlach. To są jakieś obrazy znalezione na śmietniku. To są w ogóle jakieś niesamowite historie, które pokazują, że no nie wszystko złoto, co się świeci, ale też nie wszystko to, co się nie świeci, to nie znaczy, że nie ma żadnej wartości. Okazuje się, że najpiękniejsze rzeczy czasami się znajdują no właśnie na śmietniku, takie perły na śmietniku. Więc ja nie wiem, co tam Państwo mają w swoim życiu, jakie śmietniki, czy śmietnik jakiś, no nie wiem, coś tam się, myślę, że w życiu każdego z nas jest jakiś śmietnik, jakiś taki dział, w którym jest trochę nieporządku, trochę jakiegoś takiego właśnie rzeczy, które chcielibyśmy usunąć. A może wśród tych rzeczy jest jakaś perła? Może wystarczy coś tam troszkę pozmieniać myślenie i nagle się okazuje, że to, co chcieliśmy wyrzucić, jest najpiękniejszym darem od Pana Boga, jest najpiękniejszą szansą na nawrócenie, na życie, na spotkanie Jego samego. Takie dywagacje w tym tygodniu związanym z miłosierdziem, w tygodniu miłosierdzia, w tygodniu poniedzieli miłosierdzia o błogosławionym Bartolo Longo. No i na sam koniec nie pozostaje nic innego, jak razem z nim powtórzyć to, co słyszał. Kto szerzy różaniec, będzie ocalony. Kto szerzy różaniec, będzie ocalony. Błogosławionego czasu paschalnego. Do usłyszenia. Thank you.